Przygotowywałem się do egzaminu. Ostatni mi już został. I myślę, że wyjadę po nim na wakacje do ojca i matki. Dodawała mi otuchy. Miałem nadzieję, że gospodarz to rozumie, gdyż wiedząc o tym, od dawna nikogo nie zapraszał do siebie. Umawiał się w kawiarni czy w restauracji, informując mnie, że wychodzi i nie wie, kiedy wróci, bo w większym towarzystwie, także muszę sam sobie zrobić kolację, tu jest chleb, tam ser, tam masło i tak dalej. Któregoś jednak dnia przy obiedzie, gdyśmy już kończyli, jakby sobie dopiero przypomniał, aha, i przełknąwszy kęs, który miał w ustach, chciałem pana uprzedzić, że jutro będzie u mnie trochę większe towarzystwo i może być nieco głośniej, ponieważ będą i panie. Niemniej będziemy jednak starali się być ciszej, także sądzę, będzie się pan mógł uczyć. A może miałby pan ochotę pobiesiadować z nami, to zapraszam. Nauka nauką, lecz warto od czasu do czasu się rozerwać. Nauce to nie zaszkodzi. Byłby pan mile widziany. Młodość zawsze jest mile widziana. Będzie szampan, kawior, dziś to rarytasy. Pił pan kiedyś szampana? No właśnie. Kawioru też pan pewnie nie jadł. Nie powiem, żebym chętnie nie spróbował i tego szampana, o którym nieraz matka wspominała, że przed wojną, i tego kawioru, o którym nieraz słyszałem, że to najdroższy przysmak, jaki jest na świecie. Starałem się nawet sobie przypomnieć, gdzie to słyszałem, od kogo, kiedy. Ale ciekawy byłem również, jakie to mogą być panie. Zbychu nieraz przestrzegał mnie, że panie dzielą się na matki, wdowy, narzeczone, panienki i kurwy. Kurwy to osobna płeć. Mają to samo, ale często są zarażone. I wyobrażałem sobie, że i tu takie będą. Ale szampan, kawior dla kurew. Widywałem często na ulicach, jak wystawały w bramach kamienic. Zwłaszcza kiedy wracałem późną porą do domu, wtedy wychodziły z bram i zaczepiały każdego, kto szedł. Stary, młody, bez różnicy im było. Wystarczyło jednak, że pojawiła się milicja, a nie wiadomo jakim sposobem dawano im znać i wtedy żadnej nie uświadczył w żadnej bramie. Gdzie znikały? Tego nie wiem. Czasem robiono na nie obławy. Nie na wiele się to zdało. Za 2-3 dni znów wystawały w każdej bramie. Poza tym rezultaty tych obław były mizerne. Jedną, dwie najwyżej złapano i to z tych początkujących. Bez doświadczenia, że trzeba i z milicją żyć w zgodzie, czasem podzielić się zarobkiem, a czasem wejść do suki bez zatrzymywania. Podobno zawsze wozili materac. Młodszy syn gospodyni, który zwykle wracał do domu późnymi wieczorami lub w nocy, wiedział naprzód, kiedy będzie obława i znał wszystkie ze wszystkich bram, jak ulica długa. Laura, seniorita, dupajka, flecistka, markiza, cyranka, mięciuchna, więcej nie pamiętam. Mógłby za doradcę służyć, która w której bramie ile bierze, z którą się można targować, a która złotówki nie opuści. Która lubi długo, a która byle jak, aby szybko. Która ma największy przerób, a która ledwie wszędzie. Jakby któryś z was chciał, to mu za pół ceny załatwię. I z tą nie najgorszą. Podejrzewaliśmy nawet, czy nie jest sutenerem, a przynajmniej w jakiejś zmowie z nimi, z milicją. Zbychu raz się zwrócił do niego, gdy ten nieopatrznie pochwalił się, a lubił się chwalić, jakie ma wpływy w tych bramach. Może byś mnie wziął do spółki? Nie mam żadnej spółki. Trzeba tylko wiedzieć, kto, co, kiedy, z kim, gdzie. A moja wiedza to nos. Złapał się za nos i potargał nim. Nie w głowie, tu. Ja mam nos i jakoś mi nie idzie. Widocznie za często smarkasz. Nos trzeba szanować. Zdarzyło się i mnie raz, że wracając już nocą od kolegi, z którym czasami razem się uczyliśmy, zostałem nagle przed jedną z bram chwycony za ramię. Hej, chłoptysiu, nie uciekaj, z tobą za pół ceny. Chciałabym ja zaznać kiedyś przyjemności, a wyglądasz mi na to, choć ciemno. Poszlibyśmy, o tu, zaraz. Zrzuciłem jej rękę z ramienia, przyspieszyłem kroku, ale dognał mnie jeszcze jej wściekły warkot. Szlak by to jasny, impotent, kurwa, młody. Pomyślałem nawet, czy to nie ten syn gospodyni, gdzie przedtem mieszkałem, doradzał, którą z której bramy zaprosić. A może sam je tu przyprowadzi? Zaczęli się schodzić. Na razie udawało mi się odróżnić głosy mężczyzn kobiet. Zamieniłem się w słuch, lecz nie mogłem rozpoznać, czy młode, czy nie młode, zwłaszcza, że ginęły pod rechotami mężczyzn. I nawet gdy doszły mnie śmiechy najwyraźniej kobiet, dalej nie byłem pewny, młode, czy nie młode. Raz mi się tak wydawało, raz inaczej, chociaż wśród tych śmiechów, pisków zabrzmiał czasem jakby przepity alt. Lecz mogła któraś mieć akurat chrypę. Gospodarz zapukał po jakimś czasie do moich drzwi i, aby wychylając głowę, powiedział: będziemy otwierali szampana. Nie skusi się pan? Dziękuję, muszę się uczyć. Rozumiem. I wycofał się. Z hukiem, z hukiem! Jakiś męski głos zawołał. Rozległ się wybuch szampana, jakby pocisk tuż przed sutereną się rozerwał. Z wszystkich piersi wydobył się churalny zachwyt, a po chwili znów zapukał do mnie gospodarz, niosąc kielich pieniącego się jeszcze szampana. — Proszę, to od pań, z życzeniami owocnej nauki. I postawił kielich na moim biurku. — Nie nalegam, lecz gdyby chciał pan do nas dołączyć, bylibyśmy niezwykle radzi. — Panie, pragną pana zobaczyć. — No tak, to pewnie te z bram — przemknęła mi myśl. Wtem męski, niski głos wzniósł pieśń, a wszyscy się do niej włączyli. Więc pijmy wino, szwoleżerowie, niech troski zginą w rozbitym szkle, gdy nas nie będzie, nikt się nie dowie, czy dobrze było nam, czy źle. I od początku. Więc pijmy wino i znów, więc pijmy wino. Wydawało mi się, że ta pieśń nie będzie miała końca. Zatkałem sobie dłońmi uszy, opierając łokcie na biurku, że może ją w ten sposób przetrwam, chociaż lubiłem tę pieśń. Śpiewał ją nieraz ojciec, gdy na swoje czy jego imieniny matka, przygotowawszy uroczystą kolację, poprosiła go o to, zwłaszcza gdy przyszło jej czy jego kilkoro przyjaciół. Lubiła się chwalić rzeczywiście niezłym głosem ojca. Za kawalerskich czasów śpiewał przecież i grał na gitarze, gdy chodzili we czterech, zarabiając w ten sposób. Dzięki temu śpiewaniu i graniu zakochała się w nim. Rozległ się trzask rozbitego kielicha, pewnie rzuconego na podłogę, i jakiś kobiecy głos niemal histerycznie zawołał: ja się rozbieram, ja się rozbieram. Po szampanie, za wcześnie. Jakiś męski głos się sprzeciwił i zapewne zwracając się do gospodarza: daj no to, cośmy tam poprzynosili. Na szampanie zakończyliśmy część zapoznawczą. Jaką zapoznawczą? Jakiś oburzony kobiecy głos. Nie znasz mnie? Rozbiorę się, to ci się przedstawię, grzdylu. Coś się pieklisz. Zawsze się tak na początku mówi. Musi być przecież część oficjalna i artystyczna. Nie jeździłaś z fabryki na wczasy, wszyscy się znali, a nazywało się to wieczorek zapoznawczy. Dużo głośniej zadzwoniły teraz kieliszki na tacy. Dużo więcej musiało być niż podczas brydża. Ten sam głos powitał wchodzącego z tymi kieliszkami gospodarza. Nareszcie! Robiło się coraz weselej i coraz głośniej. Ktoś ciągle wchodził do kuchni, do toalety, zostawiając za sobą otwarte drzwi do pokoju, gdzie biesiadowali. Wciskałem nos w książkę, próbując czytać nawet na głos. Niestety nie byłem w stanie zapanować nad tym, co czytam. Słowa, mimo że zakotwiczone w druku niczym statek w morskim dnie, trzęsły się, pląsały, jakby burza tak nimi miotała, że na chwilę mogły się z kotwicy zerwać. Ani się uczyć, ani pójść spać, bo przy takim hałasie oka nie zmrużę. Wyjść z domu? Tylko, że nie miałem gdzie pójść. Na dworzec? No nie. A do tego, że innego kolegi, pewnie wszyscy już śpią. Pora była późna. Właściwie już noc. Z bezradności, jaka mnie ogarnęła, wyobraziłem sobie, że idę od bramy do bramy i wychodzące z tych bram panie pytam, która ma mieszkanie. Chciałbym, aby mnie przenocowała. Za całą noc zapłacę, a niczego w zamian nie chcę. Przespać się jedynie. Z jedną z nich uzgadniam cenę, a ona ją podbija i podbija, gdy bez pukania, otwierając drzwi na całą szerokość, wtacza się gospodarz. Chwieje się, wzrok zamglony, wspiera się rękami o moje biurko, jest w samym szlafroku. Siwa, owłosiona pierś ukazuje się spod szlafroka, gdy się pochyla nad biurkiem. Może bym nie spojrzał na jego nogi, lecz zachwiał się i podstawiłem mu krzesełko. Był w samych skarpetkach, podtrzymywanych na podwiązkach spiętych poniżej kolan. Na takich samych podwiązkach nosił skarpety mój ojciec jeszcze od przedwojny i nie dał się namówić na skarpety ze ściągaczami, gdy nastały. Człowiek zgubiłby się, gdyby wszystko zmienił, powtarzał. Ale będzie ci wygodniej, namawiała go matka. Wygodniej to mi będzie potem. Co prawda skarpety robiono z czystej bawełny i były tak marnej jakości, że po paru krokach skarpeta opadała. Niektórzy radzili sobie w ten sposób, że zwijali skarpetkę nad kostką w rulon, co wyglądało też fatalnie. Nie siadł. Kiwał się nad moim biurkiem i z trudem już mówił.
Przepraszam na emocje, lecz panie pytają, czy nie zechciałby pan. Będziemy tańczyć, a brakuje nam jednego mężczyzny do pary. Miał być kolega, świetny tancerz, lecz się rozchorował. Mamy gramofon, mamy płyty, jakie by pan sobie życzył do wyboru, do koloru. Czyżby pan nie lubił tańczyć? Niemożliwe, my uwielbiamy. Jest wśród nas kolega, stracił nogę na wojnie. Jeśli sobie dobierze odpowiednią partnerkę, to nawet zatańczy. Jak to się nazywa, co wszyscy dzisiaj tańczą? No mniejsza. Kulę odłoży i na jednej nodze. Niechże pan da się namówić, szkoda, wszyscy będą niepocieszeni.
Czekałem w napięciu, ze zwieszoną nad książką głową, kiedy rozlegnie się muzyka i zaczną tańczyć. Nie próbowałem już nawet czytać, czekałem. I pewnie z tego czekania zaczął we mnie narastać jakiś mrowiący lęk, tym bardziej, że tam nastała niezrozumiała cisza, jakby odstąpili od tańców z powodu braku jednego mężczyzny do pary. Nie uspokoiło mnie to, przeciwnie. Ta cisza wydawała mi się złowieszcza, zapowiadająca wręcz coś trudnego do przewidzenia i zapragnąłem, żeby to coś wreszcie nadeszło. Gdy człowiek spodziewa się nadejścia jakiegoś nieszczęścia, które zwleka, podobnie pragnie, aby wreszcie nadeszło. I miałem rację. Znów pojawił się u mnie gospodarz. Z jedną ręką wyciągniętą przed siebie, jakby przytrzymywał się powietrza, a w drugiej niósł kieliszek z wódką. Gdzieś 1/3 wylała mu się już po drodze, gdyż kieliszek huśtał się w jego ręku, jakby tańczył.
— Pijemy właśnie pańskie zdrowie. Prosimy z nami wypić.
W tym momencie przez pootwierane drzwi doszedł mnie męski krzyk.
— Nie żyje młodość!
A za nim choralne — niech żyje młodość! Chyba nawet dwukrotnie — niech żyje młodość! Niech żyje młodość!
No słyszy pan, jak wszyscy tęsknią za panem.
Nie było rady, wypiłem.
— Może przynieść drugi?
— Nie, dziękuję.
— Chociaż na chwilę!
— czknął niemal błagalnym głosem.
— Panie, nie chcą uwierzyć, że ktoś młody u mnie mieszka. W naszym wieku tęskni się za młodością. Będzie i pan kiedyś tęsknił. Młodość jak słońce, które wychnęło zza chmur i za chwilę znów się skryje za nimi. — Chwilotrwaj, powiedział poeta. Nam życie tej chwili postąpiło. Byliśmy młodzi, a musieliśmy być już starzy. Wojna nam młodość zabrała. Nie wiedzieliśmy nawet, jak to jest być młodym. A tuż po wojnie też tam życie nie sprzyjało. Zrozumiałby pan, gdyby pan z nami... Jak mam pana prosić? Zjadłby pan coś, skosztował kawioru. Mamy jeszcze butelkę szampana. Specjalnie trzymamy.
Nie pozwolono mu skończyć. Wdarł się w jego słowa jakby przepity, przepalony głos którejś z kobiet. Powiedz mu, że przyjdę do niego. Nie chcę za darmo. Dam mu pół emerytury.
Ha, 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 zaśmiali się gromko. Rozległy się oklaski. Przepraszam, powiedział jakby zawstydzony. I opuścił mnie nieomal na palcach, przymykając za sobą delikatnie drzwi, na których być może za mocno się oparł, bo zaskrzypiały. Przepraszam. Jutro na Oliwie.